7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, witam serdecznie. Hanna Wilczyńska-Toczko, ja dziś pierwszy raz po długiej przerwie w studiu, a na Skype'ie Dorota Grącka. Dzień dobry, Dusiu.
Dzień dobry.
Fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. To czas ziół i zielarze szaleją w tej liczbie i ty. Tak. Nie zielarze zresztą też. Ja jestem bardzo dumna, proszę państwa, bo pierwszy raz w życiu zrobiłam syrop z mniszka, za inspiracją oczywiście Doroty Grąckiej i bardzo się z tego cieszę. To była duża przygoda, ale też duża satysfakcja, bo syrop, jak mówiłam 2 tygodnie temu, lepszy niż te syropy klonowe, bardzo drogie w naszych sklepach. A dziś o tym, co na łąkach i krzewach w maju, czyli w najpiękniejszym miesiącu w roku. Czarny bez, bezlilak, przytulia, melisa, czosnaczek i syrop sosnowy, który właśnie nastawiłaś. I tak, który się do ciebie uśmiecha.
Oj tak, nie pierwszy to raz. Pączki sosny no, zawsze mnie przyciągały. Za namową kiedyś mojej koleżanki po prostu prosto z gałązki zaczęłam je jeść, chrupać, szczególnie te kwiatostany męskie, jeszcze zanim zaczną pylić, czyli zanim zaczną się otwierać, mają takie pyszne, dość chrupiące i troszkę soczyste kuleczki. Warto spróbować. Bardzo dobry, lekko kwaskowy smak.
No tylko wiesz, może być problem z odróżnieniem kwiatostanu żeńskiego od męskiego.
O, żaden problem, powiem ci.
Słuchamy.
Bardzo się różnią. Mm-hmm. Więc tutaj kwiatostan męski łatwo rozpoznać, bo on u dołu się rozszerza mocno. Rzeczywiście wygląda jak kwiat, jak taka maleńka choineczka składająca się z kuleczek. Mm-hmm. Oczywiście jest tą brązową osłonką okryta, która pęka. Nawet raz mi się udało zrobić takie zabawne zdjęcie, bo ten kwiatowy pączek sosnowy wyglądał jak w kapelusiku. I rzeczywiście z daleka widać. Zresztą, jeśli zobaczycie państwo na swoich samochodach na przykład żółty pył albo w kałużach, na ulicach coś żółtego i będziecie się zastanawiać, co to, to właśnie już niedługo będą pylić kwiaty sosny i to będzie prawdopodobnie ten pył, szczególnie jak mieszkamy blisko lasu.
Tak, i nie bać się tego, że to nie żadna siarka, ani nic groźnego, wręcz
ani
przeciwnie.
Ani piasek z Sahary, tak? Mm-hmm. No, oczywiście osoby, które mają nadwrażliwość, alergię i tak dalej, wziewną szczególnie, no to rzecz jasna będzie trochę drażnić w nos. Ale te osoby, które nie mają, no to jest to bezcenny surowiec.
Nie wiem, czy zdążymy o wszystkim, co zaplanowałyśmy dziś opowiedzieć, ale spróbujemy. 603-06-06-06 to są leki z zielonej apteki. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Toczko. Syrop sosnowy nastawiłaś, czyli zerwałaś te męskie fragmenty sosny, tak? Rozumiem,
tak,
te pączki.
Męskie i pączki, mhm. Tak, sosnowe. Mhm.
I co z nimi zrobiłaś?
No więc wzięłam duży słój i układałam warstwę pączków, obficie skrapiałam spirytusem. Tym razem pokusiłam się też o dodanie rumu według przepisu doktora Różańskiego. Ot tak, żeby zmienić trochę smak z czystej ciekawości. Później na to warstwa cukru. Też możemy przeczytać w przepisie, że dla lepszej stabilizacji, czyli trwałości samego syropu, możemy dodać kwasu askorbinowego, kwasku cytrynowego, albo no, zielarze wiedzą, mają, czasem jest to kwas bursztynowy, jabłkowy czy winowy. Zresztą można to spokojnie kupić przez internet. I znowu warstwa pączków, i znowu obficie skropione spirytusem, i znowu cukier, i tak dalej, aż wszystkie zbiory zostaną w słoju umieszczone. Warto też każdą warstwę tłuczkiem troszkę wycisnąć, trochę pougniatać, tak żeby lekko zgnieść, żeby lekko popękały te pączki. Widziałam też przepisy podawane przez firmy zielarskie, gdzie na filmiku pokazywano dość dokładne siekanie pączków na drewnianej desce nożem ceramicznym. Ja przyznam, że nigdy do tej pory nie siekałam, tylko właśnie tak ugniatałam, rozbijałam tłuczkiem, po czym stawiam w nasłonecznione miejsce I od czasu do czasu, no muszę powiedzieć, że w przepisie jest słowo wstrząsnąć. No tym moim słojem 8-litrowym dosyć ciężko mi wstrząsać. Więc ja ugniatam dodatkowo. I rzeczywiście już po pierwszym dniu ten syrop, ten płyn pojawia się ponad linią pączków. Aha, najważniejsze jeszcze, zapomniałabym, że na koniec dolewamy troszkę gorącej wody. Tak, to te pączki nie są bardzo soczyste, w związku z czym przyda nam się ta woda, żeby tu wyekstrahować wszystko. I ja zrobiłam jeszcze pewną modyfikację, czyli po takie minimum to jest 4 tygodnie, żeby to trzymać w słońcu, w cieple, żeby te soki puściły. Ja trzymam przeważnie z 6 tygodni. Bo wiadomo, że tego słońca codziennie nie mamy, ale ja dodatkowo potem przez wyciskarkę wolnoobrotową jeszcze to przepuszczam.
Ojej.
Oczywiście tak, i ten syrop też jest taki. Oczywiście, jeśli chcesz, żeby był tylko żółciutki, to nie przepuszczam go przez wolnoobrotową, ale ja chcę, że tak powiem, wyzyskać wszystko, co najlepsze z tego, więc on jest taki lekko żółto-zielony. I teraz jak już to wycisnęłam, to dodaję do tego miodu. Tak? Niektórzy oczywiście zamiast cukrem przesypują czy przekładają miodem. Ja przyznam, że robię to z cukrem, a dopiero później już po przeciśnięciu, po odcedzeniu dodaję miodu.
Czyli jak na prawdziwy syrop przystało, bardzo słodki on jest.
Tak, bardzo słodki, aczkolwiek się niedużo przecież go, bo to 3 łyżeczki czy 3 łyżki dziennie możemy dodatkowo rozpuścić w połowie szklanki wody.
Syrop sosnowy przede wszystkim na górne drogi oddechowe, na kaszel, na infekcje?
Tak, tak. Pomaga bardzo osuszać. On rozrzedza ten śluz, tą wilgoć zalegającą w układzie oddechowym i pomaga odkrztusić. Tak, bo tutaj pobudza też, rozszerza drogi oddechowe, te związki, które są w sośnie, dzięki czemu lepiej nam się oddycha. Mało tego, to nie tylko będzie dobrze działać na nasz układ oddechowy, bo też będzie wspomagać krążenie krwi, a więc będzie też nas trochę rozgrzewać, co wiadomo przy infekcji takiej szczególnie z przewiania. Tak? Mamy dzisiaj i wczoraj i przedwczoraj była taka bardzo wietrzna pogoda, jest dosyć chłodno, a widzę, że ludzie już się rozbierają i bez czapek chodzą w rozpiętych kurtkach, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. No i taki syrop świetnie nam się tutaj sprawdzi. Również jeżeli pojawi się gorączka, to taki syrop będzie zwiększał nam potliwość, czyli żeby tą gorączkę właśnie z organizmu wydalić.
Mówimy o syropie sosnowym, czy jeszcze tak. W tej chwili rozumiem, że to jest właśnie ten moment, kiedy zbieramy te męskie pączki sosny.
Wszystkie. Tylko tutaj ogromna prośba do Państwa, do tych, którzy pójdziecie na pączki, tak, i będziecie nie na wierzbie, tylko, a gruszki zresztą, tylko pączki na sośnie, to obrywajcie raczej z dolnych gałęzi i też nie wszystko. Broń Boże, z młodych sosenek nie obrywajcie szczytowych pędów, bo ona po prostu przestanie rosnąć w górę. Natomiast z bocznych, no to w danym momencie przestanie rozrastać się na boki, więc nie oberwijmy wszystkich pączków z jednej sosny, tylko poszukajmy no, takiej większej ilości dużego zagajnika i zbierzmy tyle, ile rzeczywiście będzie nam potrzebne.
600-306-0606. Ja ze studia Radia Gdańsk, Dorota Grącka od siebie, z domu przy Skarpie. Jak twoja skarpa, bo ona teraz chyba bardzo żyje, co? Tam dużo pięknych roślin.
Tak, właśnie widzę, mrugają do mnie rybim oczkiem, nie zapominajki, patrzę dokładnie na nie, duża kępa wyrosła, a ja ostatnio też właśnie nagrałam filmik, bo od miesiąca nagrywam filmiki o roślinach.
No właśnie, proszę Państwa, trzeba to zareklamować, bo jesteś niezwykle pracowita. Codziennie nowy filmik o nowych twoich dokonaniach, przepisach, ziołach. Fantastycznie się to ogląda i tego słucha na Facebooku. Wystarczy wpisać Dorota Grącka, prawda? Natura życia.
Tak. A nawet powiem ci, że w związku z tym, że dostaję po kilkadziesiąt zaproszeń od osób, które są mi nieznane, ale które piszą, że proszą o dołączenie, bo chcą śledzić na bieżąco, co ja wrzucam, to postanowiłam utworzyć grupę. Świetnie. I dwa dni temu powstała grupa, liczy już 700 osób, bo naprawdę...
Bo ludzie są dużo... spragnieni tej wiedzy,
tak,
bardzo.
Tak, dokładnie.
Teraz mamy jakiś renesans zainteresowania ziołolecznictwem i tym wszystkim, co się wiąże z lekami z zielonej, czy jak to inni mówią, Bożej apteki.
Tak, więc jak wejdziemy na Facebooka, to proszę wyszukać Dorota Grącka Natura Życia, to jest grupa, i kliknąć dołącz mnie i tam właśnie są i wszystkie filmiki i wrzucam też zdjęcia ziół i no też oczywiście członkowie grupy dzielą się swoimi dokonaniami, więc to dopiero ma 3 dni, więc zaczyna się konstytuować wszystko, ale jest już sporo ciekawego materiału. A na kanale YouTube, jeśli ktoś nie korzysta z Facebooka, pod moim nazwiskiem Dorota Grącka jest już bodajże 28 filmików o pojedynczych ziołach. Między innymi o pączkach sosnowych i jest tam też przepis na ten sosnowy syrop.
Pisze do nas słuchaczka, a w moim ogrodzie kwitną nagietki lekarskie, które przykulone przezimowały i zdjęcie żółtych, pięknych nagietków.
Cudownie, cudownie, warto je wykorzystać. Płateczki też można jeść, są świetne na skórę, można zrobić macerat olejowy. No cudowne, nawet jak ktoś ma nadkwasotę żołądka albo jest mu ciągle gorąco, źle się czuje, ma problemy skórne. Też przy infekcjach, ja też robiłam w tym roku, no jeszcze nie, bo nie mam dostępu do nagietka, ale robiłam nalewkę z nagietka i na przykład przy różnych stanach grypowych, no teraz w ogóle jesteśmy zainteresowani szczególnie sposobami na wzmocnienie odporności, ochronę przed wirusem, ale nie tylko, bo w ogóle przed zaziębieniami. No i taka nalewka nagietka w dodatku z miodem również może wspierać nas w ochronie przed zaziębieniami.
Jakie napary lub zioła należy pić, pyta Marcin, aby w okresie pylenia zmniejszyć katar, który podrażnia górne drogi oddechowe i spływając powoduje pochrząkiwanie. Mhm. Jakie napary lub zioła?
Tak, no to tutaj automatycznie od razu włącza się hasło świetlik. Świetlik łąkowy jest takim ziołem, który rzeczywiście będzie łagodzić te alergie wziewne szczególnie, ale też nie obraziłabym się na pachnotkę, śliczna zresztą roślinka.
O pięknej nazwie, pachnotka.
Tak, działa właśnie też przeciwalergicznie, również przy problemach skórnych z alergią. No nie można nie powiedzieć o czarnuszce i tutaj zarówno olej z czarnuszki, bo... Trzeba powiedzieć, że nasze alergie często biorą się z tego, co dzieje się w układzie pokarmowym, co szaleje w naszych jelitach, nieproszeni goście w postaci niekorzystnej flory bakteryjnej. Organizm po prostu zaczyna troszkę inaczej postrzegać agresorów. Więcej niż mniej stanowi zagrożenie dla organizmu i wyrzut histaminy powoduje różne nieprzyjemne objawy. Oczywiście medycyna chińska tłumaczy to zupełnie inaczej. Tam nie ma pojęcia, alergia jest zupełnie co innego. Ale też możemy sobie zrobić przy takich katarach krople do nosa z nasion czarnuszki. I tutaj wystarczy, że weźmiemy sobie łyżkę bądź dwie nasion czarnuszki, rozgnieciemy w moździerzu na przykład, zalejemy szklanką i uwaga, soli fizjologicznej, gotujemy przez 10 minut, czekamy aż przestygnie, dokładnie trzeba przecedzić i to tak nawet przez watę czy ligninę, żeby wszystkie drobinki nam się odcedziły dobrze. Wlewamy to do takiej buteleczki z aplikatorem, z takim aerozolem, który daje aerozol, psikaczem, jak to potocznie się mówi, i 3 razy dziennie do każdej dziurki po 1 lub 2 psiki zapodawać. Sprawdzone, działa, mogą też stosować dzieci i rzeczywiście bardzo wspierająco przy całej kuracji przeciwalergicznej można zastosować.
Sawyer, jeszcze raz prosi o informację, jak ciebie znaleźć w necie. No bardzo
albo,
prosto.
Tak, no. Albo na Facebooku Dorota Grącka Natura Życia i to jest grupa, albo fanpage Natura Życia. Jest też blog, moja strona naturażycia.pl. No i obecnie od miesiąca kanał na YouTubie Dorota Grącka. Więc tutaj...
Różne możliwości i naprawdę nie ma najmniejszych kłopotów ani trudności, żeby odnaleźć Dorotę. A wszystko to, co mówi, co nam pokazuje, no jest fantastyczne, ciekawe, a przede wszystkim bardzo, bardzo życiodajne, jak to zawsze mówię. Dla naszego zdrowia, dla naszej witalności i dla takiego kontaktu z naturą w pełni. Waldek pisze, ja wczoraj zrobiłem syrop z kwiatów mlecza, pychota. No i tak się tutaj uśmiechnęłam, bo ja też, panie Waldku, całe życie na mniszka lekarskiego mówiłam mlecz. Gdyby pan zrobił syrop z kwiatów mlecza, no to mogłoby się to skończyć niedobrze, prawda, Doroto?
No tak, na pewno nie byłoby takiego działania jak przy mniszku lekarskim, ale przyznam, że ja już przestałam poprawiać ludzi. Pytam tylko, jak ta roślina wyglądała, czyli czy kwiaty były na łodydze wzniesionej, czy też wszystkie i kwiaty, i liście wychodziły z jednego miejsca z ziemi. Mhm. I jak osoba mi mówi, że właśnie wszystko wychodziło razem z ziemi, ja mówię okej. I w ogóle nie poprawiam, że mniszek czy mlecz, bo rzadko się zdarza, a właściwie jeszcze nie spotkałam osoby, która rzeczywiście by zbierała mlecz.
No tak, bo po pierwsze jest znacznie rzadszy. No i w związku z tym to, co widzimy na łąkach. I jeszcze w tej chwili to ostatni jest dzwonek dla wszystkich, którzy chcieliby zrobić syrop z kwiatów mniszka lekarskiego, ponieważ za chwilę będą tylko dmuchawce, latawce, wiatr.
Tak, chociaż będą kolejne kwitnienia. Mniszek potrafi kwitnąć nawet jeszcze we wrześniu. Oczywiście już nie w takiej ilości.
No właśnie.
I te majowe kwiaty są najwspanialsze. Przy czym, co ważne, zbieramy w słoneczny dzień otwarte główki. Tak? Bo przypominam, że wieczorem albo właśnie w pochmurny dzień kwiaty się zamykają.
Jakaż to jest przyjemność, proszę państwa, tak hasać po łące i zbierać te mniszki, a jeszcze jak jest się z kimś, a najczęściej jedziemy no, w towarzystwie, to nie rozmawiamy, czyli to jest też rodzaj medytacji, bo trzeba każdą główkę policzyć. Więc każdy jest skupiony na liczeniu tych główek, które zbiera do kosza czy do jakiegoś pudła.
Dobrze, że nikt nie pada i nie zasypia w tym czasie.
No tak, tak. Teraz mamy czarny bez, prawda? To jest czas na sok z czarnego bzu. Parę słów o tym.
Przyznam, że u nas na Pomorzu jeszcze nie ma. Był u mnie niedawno pan, który tak właśnie rozmawialiśmy, był w gabinecie i on mówi, a u mnie na posesji jest dużo krzewów czarnego bzu. Zapraszam, powiedział. No, jak zadzwoniłam do niego, żeby zapytać, czy już kwitnie, powiedział, że jeszcze nie. Właściwie to dopiero co są zalążki kwiatów, bo akurat u niego tam mówi, że jest za zimno jeszcze. I rzeczywiście, u nas jeszcze troszkę trzeba poczekać, ale w Polsce już są relacje, że kwiaty czarnego bzu są zbierane.
Na nas też chwileczkę trzeba będzie poczekać, bo teraz pora na reklamę. Znikamy, ale wrócimy.
Leki z zielonej apteki.
Partnerem audycji jest Ręk. Hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.
Witamy ponownie. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do nas. Ja w studiu Radia Gdańsk, pierwszy raz po długiej przerwie. Dorota z domu, spod swojej zalesionej i zakwieconej skarpy. Mówiłyśmy o syropie z mniszka, o syropie sosnowym. To właśnie, proszę państwa, ten czas najlepszy na zbiory. A przed chwilą zaczęłyśmy mówić o kolejnym cudzie, jakim jest niewątpliwie czarny bez, na który przyjdzie nam troszkę jeszcze na Pomorzu poczekać, tydzień, dwa?
Tak myślę, że jak będzie ładne słońce, chociaż patrząc na prognozy, to różnie z tym może być, z tą temperaturą, ale myślę, że za 2 tygodnie to już na pewno będzie czas zbiorów.
Czarny bez, jak sama nazwa wskazuje, ma białe kwiaty.
Tak, bardziej ta nazwa pewnie od owoców się wzięła, ale warto tutaj powiedzieć, że czarny bez, zresztą jego popularność wzięła się z działania przy przeziębieniach, gorączce, właśnie zapaleniu oskrzeli, katarach, kaszlach, A przecież czarny bez również będzie wzmacniał nasze naczynia krwionośne, także warto tutaj stosować go na przykład z forsycją, bo uszczelnia te naczynia, co przy przeziębieniach też jest bardzo ważne, ale również bardzo dobrze działa na rozszerzenie naczyń wieńcowych, a więc tutaj poprawia krążenie krwi w obrębie serca, co szczególnie dla osób starszych jest cenne. Też będzie nam pomagał przy zapaleniu pęcherza, panom, którzy mają przerost gruczołu krokowego. Warto, żeby pochylili się nad czarnym bzem. A więc tutaj widać, że nie tylko zaziębienia, również czarny bez pomoże nam oczyścić trochę organizm, bo w kuracjach odtruwających jest dosyć popularny, bo będzie też wspierał nasze oczyszczanie skóry. Jeżeli mamy choroby przewlekłe skóry, to warto również czarny bez w to włączyć.
Czarny bez, można zrobić sok, można zrobić syrop. Powiedz, jak się do tego zabrać, bo to już niedługo, warto być przygotowanym.
Tak. Ja korzystam zawsze z przepisu doktora Różańskiego, ponieważ jak już robię, to też robię większe ilości. Podam więc tutaj te proporcje, jakie zresztą możemy znaleźć na blogu doktora Różańskiego, rozański.li. I tutaj, proszę Państwa, zbieramy prawie że wiadrami, tak? Bo doktor Różański pisze o 2 wiaderkach i od razu uspokoję, że zebranie 8 litrów kwiatów, bzu, to jest naprawdę szybka sprawa, bo to są takie duże baldachy.
Tak.
Więc rzeczywiście szybko się to zbiera, a bez kwitnie obficie. Oczywiście też bardzo proszę, jeżeli drzewko czy krzew jest jeszcze nieduży i tych kwiatów nie jest zbyt wiele, no to nie obcinajmy oczywiście wszystkiego. A dlaczego? A choćby dlatego, żeby później cieszyć się owocami bzu, tak? Które możemy przerobić czy na nalewkę, czy na konfiturę. Ale jak z tym syropem czarnego bzu? Czyli oprócz kwiatów czarnego bzu będziemy oczywiście potrzebowali wody, będziemy potrzebowali też kwasku cytrynowego.
Albo cytryny.
Tak? Cukru. Albo cytryny i cukru. Tak? I teraz na te 8 litrów kwiatów bzu potrzebujemy 10-12 litrów wody, 4 paczki kwasku cytrynowego i nie wiem, jak to przeliczyć na cytryny w tym momencie. Może to będzie z 5-6 cytryn.
Ja powiem szczerze, że do mojego akurat syropu z mniszka na tak zwane oko dodawałam tego soku, ale im więcej, tym lepiej. Czuję to w smaku, porównując z innymi teraz syropami, no bo jestem neofitką, jeśli chodzi o syrop z mniszka, więc się tym interesuję, wymieniam, próbuję i tu i ówdzie. Im więcej cytryny, tym lepszy smak.
No,
w moim właśnie, odczuciu.
Także, tak, więc tutaj oczywiście chodzi też o stabilizację tego i żeby się nie utleniało, zachowanie koloru i tak dalej, ale smak oczywiście jak najbardziej też. I będziemy do tego potrzebowali około 5-6 kg cukru. To kwiaty trzeba przemielić przez maszynkę, bo chodzi o to, żeby jak największa powierzchnia surowca stykała się z wodą.
Przez taką maszynkę do mięsa po prostu.
Tak, taką ręczną. Ja akurat ją mam do ziół, ja nie mielę mięsa, bo nie przygotowuję mięsa, ale to jest taka, którą wykorzystuję. Mogą być takie oczka, ten sitko numer 10. I teraz trzeba to oczywiście zagotować i odstawić. I niech to sobie przez noc stoi.
No czyli zupełnie tak samo jak z mniszkiem tak lekarskim.
Jest. Tak jest. Potem cedzimy, podgrzewamy, dopiero teraz dodajemy cukru.
Zupełnie oczywiście tak samo.
Tak, musi się to wymieszać, rozpuścić. No i na gorąco wlewamy do butelek lub słoików, umytych w gorącej wodzie najlepiej. Pokrywka też najlepiej wyjęta z gorącej wody, to już tak mówię z własnego doświadczenia, bo najlepiej zaciąga. Czyli tak na gorąco zaciągamy, zakręcamy. Ja odwracam do góry nogami i
ja
czekam
też,
aż to... O, super, tak. Wystygnie, zaciągnie.
A to jest najprostsza metoda i ona działa. Bardzo rzadko nie działa.
Tak,
coś
tak
musi być nie tak z zakrętką, żeby on się rozlał. Najczęściej od razu zaciąga.
Tak. I przechowujemy w ciemnym, chłodnym miejscu. Tak? Czyli ja akurat przelewam do ciemnych butelek, no ale jak mamy słoiki, no i załóżmy, że mamy deficyt ciemnych miejsc, to dobrym sposobem jest owinięcie na przykład takiego słoja czy słoików, zależy jak to robimy, duże czy małe, folią aluminiową. czyli żeby tą ciemność zapewnić. No i możemy potem stosować jako dodatek do herbaty, rozcieńczać wodą. On zawiera też sporo witamin, taki syrop, też potas. No i oczywiście jak mamy kaszel, czy też jesteśmy osłabieni, albo nawet mamy jakieś problemy z przemianą materii, coś tam w układzie trawiennym się dzieje, bo również na mięśnie gładkie dobrze działa wyciąg z czarnego bzu, to jak najbardziej możemy zastosować.
Nazywa się czarny bez chyćka?
Tak, chyćka.
No właśnie, bo pamiętam, że zbierałam czas jakiś temu, pomagałam właściwie przy zbiorach czarnego bzu w Wielkopolsce i tam inaczej nie mówiono na czarny bez, ale właśnie, że idziemy po chyćkę.
Tak. Na stronach zielarskich, ziołowych, na różnych grupach też można zobaczyć, że niektórzy nie używają nazewnictwa czarny bez, tak, tylko mówią zawsze chyćka.
No to jeśli mówimy o czarnym bzie, no to można, koniecznie trzeba powiedzieć o pięknej siostrze czarnego bzu, czyli bzie lilaku, czyli tym pięknym bzie, który kochamy. Nie tylko na krzewach, drzewach, ale także w naszych wazonach. On przepięknie pachnie, przepięknie wygląda. No i kojarzy nam się z majem, jak mało która roślina. Jest nawet taka piosenka, wszędzie taki mocny zapach bzu, przyjdź tu, przyjdź tu.
Tak, i tutaj powiem, że ostatnio dowiedziałam się, bo tego też nie wiedziałam, i zresztą tak jak większość z nas używam błędnej nazwy bezlilak, to nie jest bez i dopiero jak się popatrzy na łacińską nazwę, to się zobaczy, że to się bardzo różni. A przeczytałam sobie taki apel, powstała taka grupa obrońców lilaka zwyczajnego, tak, żeby go nie nazywać bzem, więc ja tutaj za nimi też Państwu podaję, żeby jak tylko będziecie pamiętać, to mówić na niego lilak. To jest właśnie ten fioletowy, piękny, pachnący obłędnie.
Powiem ci, że to strasznie jest trudne, tak?
Tak,
po latach dowiadujemy się, że na mlecz, który całe życie nazywaliśmy mleczem, nie można już mówić mlecz, tylko mniszek lekarski. Teraz nagle nam mówisz, że bez, z którym właściwie jesteśmy każdy z nas niemalże od dziecka i każdy z nas ma najczęściej miłe wspomnienia, to już to nie jest bez, tylko to jest lilak.
No, on był zawsze bzem lilakiem, tak? Nieprawidłowo nazywanym, ale mówiliśmy na niego bez, tak?
No
ja
tak,
wiem.
No. Ale to z tym nazewnictwem to jest tutaj
Bycie zawierucha. Ale bycie zielarką zobowiązuje. Państwo mogą nazywać go bzem, ja będę mówić lilak i proszę z tyłu głowy mieć, aha, jak zielarka grącka mówi, że to jest lilak, to ma na myśli to, co my nazywamy bzem, tak?
Obiecuję ci, Doroto Grącko, że będę zawsze mówić bez. O ile z mleczem i mniszkiem jakoś się uporałam i teraz wiem, że to, co się zarzuca na łąkach i naszych trawnikach, to jest mniszek, o tyle nikt mi nie odbierze bzu i tej nazwy. Chociaż lilak, powiem ci, też bardzo ładna to jest nazwa.
Nie bardzo się podoba, tak, przyznam. Więc nie miałam problemu, żeby właśnie zacząć mówić. Tym bardziej, że mówiłam bez lilak, więc teraz mówię trochę krócej, mówię lilak i tyle.
No tak, ale rzeczywiście bycie zielarką, fitoterapeutką i naturoterapeutką w jednym zobowiązuje. Ty się nie możesz pomylić, a my wszyscy inni tak. I co z tym bzem, powiedz? Oprócz tego, że pięknie pachnie, pięknie wygląda i kochamy bez. Szczególnie w maju. Właśnie wtedy, kiedy jest najpiękniejszy, bo to jest taka roślina no, jednomiesięczna, prawda? Ona
tak,
kwitnie w maju, a potem już nie ma po niej śladu.
Tak, bardzo szybko przekwita, zostają takie brązowe kwiatuszki, potem już tylko coś po owocach suchego. Zresztą owoce też są bardzo cenne, ale one będą później. Natomiast kwiaty lilaka, może kto nie wie tego, one też mają działanie uspokajające. Może nie aż tak bardzo jak takie typowe zioła na uspokojenie, ale również warto sobie wieczorem taką herbatkę z lilaka zaparzyć. Można zrobić z tych kwiatów herbatę, która rzeczywiście po zaparzeniu będzie taka ciemna jak prawdziwa herbata, ale w tym celu musimy najpierw te kwiaty, jak to powiedzieć, no mówi się, że się zaparzyły zioła na przykład. Czyli ubijamy w słoiku te kwiaty dosyć mocno, zakręcamy słoik, stawiamy na słońcu albo do piekarnika, albo do zmywarki włączonej, tylko musi być to dobrze zakręcone I one właśnie się zaparzą, czyli tam się zrobi tak mokro, wilgotno, po ściankach słoika zacznie spływać woda i one z tego fioletowego koloru zrobią się białe. I w tym momencie tak uznajemy, że właśnie się wystarczająco zaparzyły i trzeba słoik odkręcić, rozłożyć papier do pieczenia na płycie i do piekarnika włożyć na 40 stopni, uchylić piekarnik i wysuszyć. Jak będziemy wiedzieli, że już jest suche, jeżeli tak będzie szeleścić przy zgniataniu ten kwiatuszek, to znaczy, że jest dobrze wysuszony. Wkładamy do słoika, zakręcamy. Ja przyznam, że to jest jak dla mnie pyszna herbatka. Ona mi trochę smakuje i pachnie czekoladą.
O.
Tak, tak odprężająco działa, przyjemna jest w piciu.
Ale ta procedura powstawania tej herbatki taka dość wymagająca z tego, co słyszę.
Ona się szybko dzieje, wiesz, tak? Jak zbierzesz, porządny bukiet kwiatów rzeczywiście jest potrzebny, bo obrywamy same kwiatki i upychamy w słoiku, więc na litrowy słoik, no to tak z 8-10 gałązek sporych tych kwiatów potrzeba. I ja zostawiam to na parapecie na słońcu, jeżeli, no a zbiera się przeważnie w słoneczny dzień i to bardzo szybko się dzieje, bo w zamkniętym słoiku na słońcu kilka godzin to szybko po prostu robi się to białe, a potem tylko wysuszyć i cieszymy się dobrą herbatką.
Czy my chciałyśmy jeszcze dzisiaj powiedzieć o przytuli? Bo to tak, jest jedno z twoich bardziej ulubionych ziółek, moich ze względu znowu na nazwę, przytulia.
W dodatku przytulia czepna. Ale zanim przejdziemy do przytuli, to chciałam jeszcze pozdrowić Tomka. Tomek, który wiem, że nas teraz słucha, a on jest twórcą pomysłu, nazwy na te moje filmiki, bo pod którymś filmikiem napisał, że to są takie ziołowe minutki. I to już tak zostało. Ja mój kanał na YouTubie właśnie nazwałam Ziołowe Minutki i Tomek prosił mnie, żeby, bo on słucha nas zawsze, żeby mu pomachać i go pozdrowić, więc Tomku, pozdrawiam cię serdecznie.
Tomku, machamy, ale jeszcze zanim powiemy o przytuli, to Ela pisze, w baldachach czarnego bzu jest niestety dużo robaczków. Co zrobić, żeby syrop nie był z robaczkami, pyta Ela.
Rozłożyć kwiaty, te baldachy na białym papierze, prześcieradle. Oczywiście najlepiej gdzieś na zewnątrz, na balkonie, na tarasie i pozwolić, żeby te owady sobie poleciały. One w ciągu 2 godzin powinny sobie wyjść.
Ja tutaj znowu zrobię analogię do mniszka lekarskiego. Podobnie robimy z kwiatami mniszka zwanego mleczem, że tak, po zerwaniu tak. Rozkładamy, żeby robaczki sobie wróciły na łąkę. A nie z nami do słoików. I Małgosia jeszcze pisze, z czarnego bzu można też zrobić szampana. Nie wiem, czy wiedziałaś, o, tak. Dusiu, tak?
Tak, oczywiście. Wielu moich znajomych robi. Trzeba tylko uważać, bo łatwo rozwala słoiki, wywala korki. Także szczególnie jak się zapomni i nie zostawi też przestrzeni w tym słoiku czy butelce, to możemy się trochę zdziwić, ale jest to przepyszne. Przepis znajdziemy w internecie, nawet jak wejdziemy na stronę, zresztą często przeze mnie polecaną Herbines, Ines Rogozińskiej, to ona ma tam kapitalny przepis właśnie na szampana z bzu.
No proszę. A teraz o przytuli. Z przytuli tak. Szampana nie możemy zrobić.
Nie. Chociaż można spróbować, ale nie wiem. Na pewno można zrobić ocet, jak z każdej innej rośliny. Ale dzisiaj to już chyba mało kto wie, że jak przytulia jest bardzo młodziutka i ma takie no, wiosenne, teraz to już trochę późno, bo ona już jest taka szorstka, ona się czepia, to z tych wiosennych młodziutkich pędów gotowano na przykład zupę, czy dodawano do zupy, albo przygotowywano tak jak szpinak. Czyli znowu mamy przednówek i mamy kolejną roślinę, oprócz tych, które już do tej pory dość dokładnie omawiałyśmy, którą wykorzystujemy w kuchni, a która, co ciekawe, ma sporą zawartość krzemu. Właśnie z tego powodu ona się czepia, bo ma na zewnątrz taką szorstką tą w dotyku...
Łodygę
i nie tylko, bo te listeczki też są szorstkawe. Nawet można się troszkę pokaleczyć momentami. To jest takie nieraz nieprzyjemne uczucie, jak włożymy rękę głęboko w tą przytulię, to ona dosyć mocno nas może podrapać. Oczywiście ona nie ma kolców, więc nas niepokuje, w przeciwieństwie do głogu. a teraz też kwiaty zbieramy, więc proszę uważać i grubsze rękawiczki zakładać, ale przytulia właśnie będzie nas się czepiać. I teraz my z przytuli oczywiście możemy zrobić herbatę typu napar, czyli wsypujemy łyżkę przytuli, zalewamy szklanką wrzątku, ale do naparu krzemu nam za dużo nie wyjdzie. Więc jeśli zależy nam na krzemie, to gotujemy przytulię tak około 10 minut, a żeby uzyskać krzem w postaci bardziej przyswajalnej, to dodajemy jeszcze czegoś kwaśnego. To też może być kwas askorbinowy albo po prostu cytryna, bo wtedy będziemy mieli kwas krzemowy, który jest o wiele lepiej przyswajalny niż sama krzemionka. I to nawet podają badania. Ja kiedyś sobie doczytałam, że przyswajalność właśnie takiego krzemu bez dodatku czegoś kwaśnego to jest 15%. No to nie tak dużo, trzeba wypić trochę litrów, ale jak już mamy w postaci kwasu krzemowego, no to to już jest 80%, więc jest spora różnica. Warto więc pamiętać, żeby trochę tego kwasku albo cytryny do tej gotowanej herbaty dodać.
Przypomnij, jak wygląda przytulia. Ona się do nas przytula, natomiast często ją ignorujemy, idąc na przykład po łące.
Tak, ja to nawet nie trzeba iść po łące. Nawet na mojej ulicy idę, odwracam głowę, patrzę, a to już tak z półmetrowe gałązki przytuli rosną.
No tak, ale ciebie zioła wołają, to jest zupełnie inna sytuacja.
Tak, to są bardzo wąskie gałązki, rosną długie, listeczki są takie cieniutkie, wąskie, naokoło szczytów łodyżki się pojawiają, kwitną na bardzo drobniutkie białe kwiatuszki i bardzo charakterystyczne jest to, że jak dotkniemy, to się nas to przyczepi, więc ciężko to pomylić z czymś innym. Natomiast jak to już jest lato i owocują, to te kuleczki, te owoce, jak się wskoczy w taką grupę przytuli, a potrafi do 1,5 metra urosnąć, więc czasem przez przypadek można wpaść, to potem wychodzimy z tego cali w takich kuleczkach oblepieni. I to jest właśnie owoc przytuli. I z takich ciekawostek, nasiona przytuli kiedyś palono, prażono i przygotowywano jak kawę. I tutaj to odróżnia akurat nasiona przytuli od na przykład czy cykorii, czy żołędzi, że zawiera rzeczywiście odrobinę kofeiny.
No proszę. A pan Leszek pyta, pisze tak, choruję na SM. Czy mogę wspomagać się ziołami i jakie to mogłyby być zioła, pyta pan Leszek.
No już tradycyjnie powiem, że nie odpowiem na takie pytanie.
Bo to zależy.
Dokładnie, to zależy. Nie ma jednej receptury. U każdej osoby, nawet jeżeli są receptury, tak nawet już patrząc z punktu widzenia medycyny chińskiej, tak, bo są pogrupowane w zależności od wzorca, to i tak jest tyle modyfikacji w zależności od tego, dla kogo ta receptura jest, że no, nie da się, to byłabym wysoce nieodpowiedzialna, gdybym podała jakąś recepturę do zastosowania dla każdego, bo to tak nie działa. Natomiast tak, odpowiedź, czy zioła mogą pomóc? Mogą pomóc. Ja przyznam, że też parę osób do mnie przychodzi, gdzie wspomagamy organizm ziołowo. Oczywiście osoba korzysta jeszcze z innych terapii i kuracji i leczenia. Natomiast i lekarz, i osoba prowadząca inne kuracje mówi, że świetnie ziołowo, tu akurat mówię o jednej mojej klientce, jest prowadzona choćby w zakresie pracy nad układem pokarmowym, odpornością, samopoczuciem, bo tutaj emocje, psychika również są bardzo istotne. Także jak najbardziej proszę zgłosić się do dobrego fitoterapeuty, czy nawet lepiej jeszcze terapeuty medycyny chińskiej, który gdzieś w pobliżu pana miejsca zamieszkania jest. I myślę, że wspierającą kurację ziołową, oczywiście też w porozumieniu z lekarzem, będzie można wprowadzić.
Panie Leszku, pozdrawiamy najserdeczniej. Czy my zdążymy, bo mamy niecałe 4 minuty do końca audycji, porozmawiać jeszcze mamy do wyboru. Zaplanowałyśmy melisę i czosnaczek. Aha. Czy zmieścimy się w tych 4 minutkach, żeby którąś z tych roślin jeszcze zdążyć omówić, Dusiu?
To może kilka takich prostych rzeczy. Melisa. Aha. Dlaczego melisa nie zawsze działa? Bo tu ja często spotykam się z takim pytaniem. No i co z tego, piję tą melisę, miałam je wyciszać, w ogóle to nie działa. I najczęściej, kiedy pytam, czy melisa jest pita, świeża czy suszona, no słyszę, że suszona, tak? Rzadko kto ma dostęp do melisy świeżej. I o co chodzi z tą melisą? Otóż te czynniki, których celem jest wyciszenie nas, uspokojenie, zawarte są w olejku. I teraz ten olejek eteryczny znajduje się w tych maleńkich włoskach. Jak weźmiemy liść melisy pod światło, to zobaczymy, że ona nie jest zupełnie gładziutka. I w procesie suszenia te małe włoski odpadają albo kruszą się, pękają. Ponieważ olejki eteryczne mają to do siebie, że szybko się ulatniają, w związku z czym zanim trafi taka melisa do opakowań, to ona pozbawiona jest tego olejku. W związku z tym ten surowiec jest już bezwartościowy i tutaj przywołam badania doktora Różańskiego, podawał nam na zajęciach, zresztą też na jego blogu na pewno to znajdziemy, że zawartość tych olejków jest nawet niższa niż wymaga farmakopea. Czyli rzeczywiście surowiec jest w tym momencie bezwartościowy. I do czego ja Państwa teraz chcę zachęcić? Żeby kupić u ogrodnika, ogrodniczki, sadzonkę melisy i nawet posadzić sobie w doniczce, muszę przyznać, że w takiej większej doniczce wyrośnie krzaczek nam nawet półmetrowy. Mówię z doświadczenia, ja melisę zawsze świeżą mam, a z uwagi na to, jakie teraz mamy zimy, no mi melisa na balkonie przetrwała również i zimę.
No proszę. Tak?
I o wiele skuteczniej będzie działać na nas ta melisa, jeśli właśnie taką świeżą będziemy naparzać.
Czyli jeszcze teraz moglibyśmy posadzić?
Jak najbardziej.
W połowie maja, tak?
Tak, tak, jak najbardziej.
I wtedy będzie tylko działać.
Proszę, tak, tylko ja wiem, że też w sklepach sieciowych są sadzonki, ale one dla szybszego wzrostu są pędzone różnymi rzeczami, więc lepiej jednak udać się po sadzonkę dobrej jakości, czyli do ogrodnika czy ogrodniczki. Ja już wiem, że mój ukochany ogród z sadzonkami Kasi w czerwcu będzie czynny. Będą niedziele otwarte jak zwykle, bo w maju, no wiadomo, było zamknięte. I tam na pewno wspaniałe te sadzonki, między innymi melisy, dostaniemy.
Jeszcze powinnyśmy wspomnieć o pokrzywie, która teraz najświeższa, bo bardzo młoda, bo pełna tych soków, o które nam chodzi, i tych wszystkich minerałów i najróżniejszych innych składników. Ale właściwie z tą pokrzywą zwaną przeze mnie parzenicą, to tak trochę never ending story, prawda? Bo ona jeszcze będzie i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu też.
Tak, tylko że najlepsza jest majowa, a potem wrześniowa. Czyli jak po raz kolejny zaczyna wyrastać. Zresztą wiąże się też to trochę z koszeniem łąk, bo rzeczywiście dobrze jest też tą pokrzywę potem skosić. Ona wyrośnie znowu, bo jak ona już zacznie kwitnąć, no to w liściach jest już mniej oczywiście
już jest,
substancji.
Tak, tak. Bezużyteczna. Takich... Dorota, musimy kończyć. Musimy kończyć. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia za 2 tygodnie, w poniedziałek o 11:00. Dziękuję, Dusiu.
Dziękuję.
Do usłyszenia, dziękujemy.
Leki z zielonej apteki.